Wojciech Suleciński, witam Państwa w kolejnej audycji Co za historia. Chciałbym, żebyśmy zgodnie z obietnicą wrócili do sprawy katyńskiej, a właściwie tym razem skoncentrowali się na tych wydarzeniach powojennych, a właściwie może po kwietniu 1943 roku. Moim dzisiejszym gościem jest Adam Chlebowicz, dyrektor Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No właściwie powinniśmy zacząć od tej historii, która jest jakby dość oczywista, ale chciałbym jeszcze przypomnieć, że dzisiaj otworzyliście wystawę w Muzeum II wojny światowej, wystawę ważną, do pewnego stopnia też opisującej coś, co jest bliskie temu wątkowi, czyli tę korespondencję, która już nie docierała do tych, którzy znajdowali się w sowieckiej niewoli.
Tak, 13 kwietnia, Dzień Pamięci Ofiar Katynia, a także 13 kwietnia 90 rok to pierwsze przyznanie się Sowietów do tej zbrodni. Czasy Gorbaczowa i data symboliczna. Przypomnijmy, że te mordy na rozkaz Stalina na polskiej inteligencji, bo to nie tylko polscy oficerowie, zaczęły się 5 kwietnia i trwały do końca maja, więc ta data 13 jest taką datą, powiedzmy, wypadkową. To nie jest taka data wprost, no ale jakąś trzeba było przyjąć. Mamy tutaj daty symboliczne.
Choć kwiecień w tym wypadku jest symboliczny w daty, bo to jest zarówno data śmierci, jak i data rzeczywiście ujawnienia przez Niemców odkrycia grobu katyńskiego.
I mamy do tego jeszcze właśnie ten fragment, czyli 43 rok, ujawnienie no, dość przypadkowe, bo to ludzie miejscowi powiedzieli Niemcom, że tutaj były rozstrzeliwania, tu jacyś oficerowie, chyba Polacy i od tego cała historia się zaczęła. A wystawa IPN-ów Muzeum II Wojny Światowej to Ostaszków, skrzynka pocztowa 37. To był adres pocztowy, na której rodziny oficerów pisały do Ostaszkowa, oficerów, właściwie policjantów, bo akurat w klasztorze prawosławnym w Ostaszkowie mieliśmy 6,5 tysiąca policjantów.
No dobrze, ale to rozumiem, że to są głównie te listy, które no, stały się pewnego rodzaju memento, bo to są takie listy, które czasami pisano już do osób, które nie żyły.
Mało tego, rodziny pisały długo po śmierci tych osób, wierząc, że oni żyją, ponieważ los był nieznany. Te przesyłki do czerwca 41 wracały często do adresatów, do nadawców. W związku z tym, no to taka przejmująca jest korespondencja i część tej pamięci o Katyniu, na przykład dzieci piszące do swoich ojców, do swoich tatusiów, no przejmujące słowa, tato wróć, tato pamiętam, tato chciałbym się znowuż uścisnąć. Te listy trafiały już próżnie.
No tak, no ale właśnie wróćmy do tego, co było pewnie też dla rodzin najtrudniejsze w tych latach powojennych, a właściwie już od samego ujawnienia tej zbrodni, bo jest ten moment ujawnienia. Często te rodziny znajdują się w ówczesnej okupowanej Polsce. Słyszą te komunikaty, czytają w tej polskojęzycznej prasie te listy, wypatrują tam nazwiska swoich bliskich. Kilka miesięcy później pojawia się tak naprawdę ta zupełnie druga narracja, która mówi, że tej zbrodni dokonali Niemcy. I ta narracja zaczyna w tej Polsce powojennej nie tylko, że funkcjonować, ale mówiąc najkrócej, staje się jedyną możliwą, a ta druga narracja staje się treścią zakazaną. To także nabiera takiego międzynarodowego charakteru, o tym też trzeba pamiętać. Sowieci próbowali wrzucić Katyń do procesu norymberskiego, a z kolei w latach 50.
Oskarżając
Niemców o to. A z kolei w Stanach Zjednoczonych w latach 50. całkiem poważnie prowadzono w Senacie takie przesłuchania w sprawie Katynia, kiedy już oczywiście znaleźliśmy się w czasie zimnej wojny i ta kwestia ujawnienia była dość oczywista. Z drugiej strony musimy pamiętać, że w tym przemilczeniu, a może i kłamstwie w latach 43-45 uczestniczyli do pewnego stopnia nasi sojusznicy, którzy bardzo wyraźnie pouczali polski rząd, żeby, mówiąc najkrócej, nie robił z tego historii.
Czy ta historia kłamstwa rzeczywiście sięga kwietnia 43 roku, kiedy Niemcy ogłaszają światu, że oto odkryli ponad 14 tysięcy ciał. No, najpierw to mamy tylko Katyń, ale wiadomo, że tych 14 tysięcy oficerów brakuje. I wówczas spróbujmy się wczuć w tą sytuację psychologicznie. Kraj jest okupowany przez Niemców. W tej chwili Sowieci byli bici przez Niemców. Front się przesunął daleko na wschód. Niemcy ogłaszają, że oto odnaleźli te groby. Czyli tak, jedni mordercy donoszą na drugich morderców. To sytuacja psychologicznie bardzo niełatwa i wielu ludzi początkowo nie wierzy, że rzeczywiście Sowieci byli sprawcami. No kolejna zbrodnia niemiecka po Wawrze, po Palmirach, jakby to nie jest nic jakby zaskakującego. Niemcy oczywiście czynią kroki, żeby po to odkrywają i po to nagłaśniają sprawę, żeby pokazać tą drugą stronę, tą bestialską drugą stronę. Stąd zapraszają delegację Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, zapraszają polskich intelektualistów, Ferdynanda Goetla, Józefa Mackiewicza, wielu innych osób. Tam przyjeżdża kilkanaście delegacji. O tym pamiętajmy, że to nie była jedna delegacja, która przyjechała do Katynia i zobaczyła, co tam jest. Józef Mackiewicz w swoim wstrząsającym reportażu, wspomnieniu, opisuje taką scenę, kiedy stoi nad tymi dołami śmierci i widzi jakieś śmieci, że las katyński jest cały zaśmiecony i zwraca uwagę na to, co to jest. Podchodzi bliżej, okazuje się, że to są strzępy gazet, na które nikt nie zwrócił uwagi. On zaczyna, przytrzymał sobie jakimś kijem te strzępy gazet, zaczyna czytać daty. Ostatnie daty są z kwietnia 40 roku. To jest jeden z takich przekonujących dowodów. Oczywiście Sowieci wprowadzają mnóstwo historii w błąd. Amunicja była niemiecka. Z tym, że z tej amunicji strzelało też wojsko rosyjskie, strzelało NKWD. Jedno ciało odnalezionej kobiety. Wiemy, że to była Irena Lewandowska, córka generała Dobór-Muśnickiego, pilot Wojska Polskiego. Jedyna kobieta zamordowana. No jak, no zaraz, kobieta. No to na pewno, to na pewno Niemcy. Nawet ta jedna kobieta. Tak zaczyna się historia kłamstwa. Pamiętajmy o komisji profesora Nikołaja Burdenki. To styczeń 1944 roku. Sowieci zdobywają te tereny, wprowadzają swoją komisję. I co ważne, to co powiedział pan redaktor, to nie tylko głos Sowietów. Zapraszają korespondentów świata zachodniego, głównie Amerykanów, Kanadyjczyka, Anglika. I powstaje taka broszura na temat Prawda o Katyniu. Ona się nazywa. Ukazuje się w 1944 roku. I obok tych głosów sowieckich, obok głosu Burdenki, pojawiają się właśnie głosy tychże korespondentów, którzy piszą, no nie, absolutnie. Córka ambasadora Harrimana, Amerykanka, pisze dokładnie te same rzeczy. To, co wiemy po latach, tacy ludzie jak Jerome Davis, jak Alexander Wert, ludzie z wolnego świata, którzy byli korespondentami w Sowietach, którzy napisali te teksty kłamliwe. Na przykład Jerome Davis był przez wiele lat członkiem Komunistycznej Partii Stanów Zjednoczonych. Ukrytym członkiem tego ani ówczesny świat nie wiedział. Te fakty wychodziły na jaw dopiero długo, długo później. Alexander Wert był bardzo popularnym dziennikarzem. On urodził się jeszcze w carskiej Rosji, potem pracował dla radia BBC, słynnego radia BBC. Tam miał taką cykliczną audycję o Rosji. Tą audycję słuchało 13-14 milionów każdego dnia. On po 68 roku przeżył szok, kiedy wojska Układu Warszawskiego wkroczyły do Czechosłowacji, stłamsiły praską wiosnę, rok później popełnił samobójstwo, a jego syn Nicolas Wert, francuski już historyk, jest jeden ze współautorów Czarnej Księgi Komunizmu, więc jakby tutaj historia zatoczyła koło. Natomiast to kłamstwo zachodnie. No, Lenin miał takie ukute pojęcie na tych ludzi, pożyteczni idioci.
Choć ja przypomnę, że to miało też pewien walor polityczny. Znaczy, z punktu widzenia świata zachodniego to była jednak bardzo trudna sytuacja. Znaczy, prowadziły wojnę państwa demokratyczne. One musiały i tak już 22 czerwca 1941 roku dramatycznie zmienić narrację historyczną, przestać opowiadać o Stalinie jako sojuszniku Hitlera. Pamiętamy te wszystkie rysunki, które satyrycznie ukazywały obu panów w latach 39-41 i nagle zacząć opowiadać historię, że mamy nowego, wielkiego, wspaniałego sojusznika, który zwycięża armię niemiecką i który razem z nami zmierza do zwycięstwa. zwycięstwa nad Hitlerem, tym złym, który w tej historii jest jednym jedynym, którego obsadzamy w tej roli złego. I ten Katyn w 1943 roku bardzo burzy tę narrację i psuje tak naprawdę sytuację. W społeczeństwach niedemokratycznych to nie jest żaden problem. Tu akurat, biorąc pod uwagę Orwella, można w połowie zdania zmienić przeciwnika w toczonej wojnie, gdy tymczasem z punktu widzenia propagandy wojennej w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii był to rzeczywiście spory kłopot.
Spory kłopot, ale nie można budować pokoju, nie można budować demokratycznych stosunków w oparciu o kłamstwo. I Zachód dość szybko odczuł to. Możemy tutaj par analogią spojrzeć na to, co dzisiaj robi Putin na Ukrainie, czyli mamy znowuż zbrodnię i znowuż świat zachodni, demokratyczny, który przyklepuje to, tak stara się nie zauważyć. No dobrze, no może częściowe sankcje. To jest tak, że strona sowiecka, ówcześnie Stalin, byli bardzo przebiegli i bardzo konsekwentni w swojej polityce. To znaczy, to się zaczęło już w czasie wojny polsko-bolszewickiej, w traktacie ryskim. Zapisanie w traktacie zachodnia Białoruś, zachodnia Ukraina i potem wrócenie do tych haseł w 1939 roku. My wyzwalamy zachodnią Białoruś, zachodnią Ukrainę. Sowieci są bardzo konsekwentni w tym względzie. Stalin wie, że wydał bardzo świadomie ten rozkaz. Jest odręczny przypisek, dopisek jego na tym rozkazie. Chodziło o to, żeby pozbawić narodu polskiego elity, pozbawić, odciąć tą głowę, która jakby stanowi no, to taką busolę. Więc decyzja była absolutnie w pełni świadoma. No i teraz zgoda na to, znaczy można było współpracować, ale jednak nie zgodzić się na pewne zapisy i starać się drążyć tą prawdę. Musicie ujawnić to. Tymczasem do ujawnienia sięgamy do roku 1990, gdzie powiedzmy też nie wszystko zostało przekazane, nie wszystkie dokumenty. Do dzisiaj nie znamy wszystkich dokumentów. Wydaje się, że sprawa jest oczywista i jasna. Oczywiście taka nie jest. Dodajmy do tego jeszcze to, co spotkało wdowy, dzieci, a nawet wnuki ofiar Katynia, że ci ludzie w PRL-u byli prześladowani praktycznie do końca istnienia PRL-u. Wspomnijmy Marię Odyniec, bohaterską nauczycielkę z Gdyni, która za lekcję o Katyniu została zwolniona ze szkoły i osadzona w areszcie. Jest na szczęście tablica pamiątkowa ku jej czci. To jest wielu ludzi, którzy nie mogli pójść na studia, którzy nie mogli się normalnie rozwijać przez to, że Sowieci zamordowali ich bliskich.
No dobrze, ale to w takim razie wróćmy jeszcze do tego roku, do tych lat 43, 44, 45, bo tutaj się pojawia pewnego rodzaju fundament tego kłamstwa. On jest budowany. Mówiliśmy o tych dwóch komisjach. Tydzień temu rozmawiałem w tym studiu z profesorem Grzegorzem Berentem i mówiliśmy o tym wątku, no niestety bardzo smutnym z punktu widzenia tej narracji, czyli żołnierzach i oficerach armii Berlinga, którzy przyjeżdżają do Katynia i mają dopowiedzieć taki dodatek do tego, że to na pewno Niemcy. Tam zresztą kapelan pierwszej dywizji Kościuszkowskiej odprawia nabożeństwo, też właśnie z takim przesłaniem, że to jest zbrodnia, za którą musicie się odpłacić Niemcom, bo to oni dokonali tej dramatycznej zbrodni. Ja zresztą we wczesnych latach 80., czyli jeszcze kiedy to kłamstwo katyńskie obowiązywało, uczestniczyłem w takim pokazie dwóch filmów propagandowych na temat Katynia, który dla historyków Uniwersytetu Warszawskiego przygotowano w Archiwum Aknowych w Warszawie. I były tam te dwie kroniki filmowe, ta, która była w Generalnym Gubernatorstwie pokazywana, czyli ta polskojęzyczna kronika niemiecka i przygotowana na użytek polski kronika sowiecka. Obie używały paradoksalnie prawie tych samych argumentów. Mówiono o typowej dla NKWD lub dla Gestapo sposobie zabijania tych ludzi. No, po prostu, mówiąc najkrócej, miałem takie wrażenie, jakby autorzy tych filmów naigrywali się z Polaków, próbując używać tego typu sformułowań, na które my jesteśmy wrażliwi, a o których zarówno Niemcy, jak i Sowieci mieli głębokie przekonanie, że potrafią, mówiąc najkrócej, manipulować Polakami. O tak bym to ładnie powiedział, jeśli chodzi o ten wątek. Te dwie kroniki były dobrym przeciwstawieniem się, ale trzeba było je obejrzeć razem. Podejrzewam, że po prostu myśmy przez jednak prawie 50 lat oglądali tylko tę jedną kronikę. Nie powiem, że w Polsce PRL-owskiej obaj należymy do tego samego pokolenia, było jakieś szczególnie silna wiara w tą wersję sowiecką. Wręcz przeciwnie, odnoszę wrażenie, że była to tak taki rodzaj tajemnicy Poliszynela, że wszyscy wiedzieli, że jest inaczej, ale to było jednak łamanie charakterów, że obowiązuje inna narracja niż ta wiedza, którą mamy prywatnie z domu.
W klasie licealnej miałem kolegę, którego dziadek został zamordowany w Katyniu. On nam pokazywał w końcu lat 70. dokumenty, które otrzymali z Londynu, bo to już był taki czas. A zatem ta wiedza wówczas, w końcówce lat 70. była powszechna. Wspomniał pan tych żołnierzy armii Berlinga. Pamiętajmy, co to byli za ludzie. To byli ludzie wywiezieni przez Sowietów. To byli ludzie, którzy nie zdążyli do armii Andersa i oni nie patrzyli nawet na tą flagę, prawda? Czy ten brak korony przy Orle oczywiście ich bolał, ale oni chcieli wyjść z nieludzkiej ziemi.
No tak, ale nawet ci, przepraszam, oficerowie, którzy zdecydowali się na współpracę z Sowietami, to byli często koledzy tych, których tutaj rozstrzelano. To przepraszam, dla kogoś w rodzaju pułkownika Berlinga, no to byli często na przykład legionowi koledzy, z którymi przesłużył wiele lat w tej samej armii.
Dokładnie wiedzieli. To byli lokatorzy tak zwane wili szczęścia, czyli tak. Ci, których wydzielono, ponieważ po wcześniejszych rozmowach stwierdzono, że może są materiałem na to, żeby coś z nimi zrobić. Rzeczywiście w iluś to wypadkach niewielu, no bo około 500 takich oficerów było z tej potężnej masy kilkunastu tysięcy oficerów. Dokładnie oni wiedzieli, co się stało. To była tylko kwestia, w jakim miejscu i kiedy.
No tak, ale tu teraz wróćmy do tego, że to jest ten fundament. Na nim zbudowano pewnego rodzaju kłamstwo, które zaczęło funkcjonować. I teraz pytanie, jak funkcjonować i jak trzeba było tę prawdę odwrócić. Wracamy do na przykład tego procesu norymberskiego. Tu jednak bierny opór, ale jednak opór ze strony Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych odegrał tę rolę, że nie udało się, mówiąc najkrócej, Sowietom przypisać tej zbrodni w procesie norymberskim.
No ale już wtedy właśnie Zachód powinien postawić tę sprawę ostro. Za chwilę zaczyna się zimna wojna i wtedy postawienie tego problemu, zaraz, panowie Sowieci, ale według naszych danych to wy jesteście sprawcami tego mordu, to zmieniłoby zupełnie tą narrację. Wspomniana wcześniej przez pana komisja Madena, ta, która pracowała w Senacie Amerykańskim, no to jest rzeczywiście osiągnięcie. Dopiero teraz po latach Instytut Pamięci Narodowej wydaje dokumenty z komisji Madena, bardzo szczegółowe opracowania i znowuż tutaj Józef Mackiewicz i jego opracowanie Zbrodnia Katyńska świetle dokumentów była takim fundamentem, czyli człowiek, który był świadkiem, który to zobaczył, który zgromadził mnóstwo dokumentów, przesłuchiwane także przez tę komisję, jak i wielu innych ludzi. To się złożyło na naprawdę, tylko to już mamy lata 50., to już mamy rok 50.
Znaczy to jest po wojnie koreańskiej, czy też w trakcie wojny koreańskiej, która jednak zmieniła całkowicie optykę Zachodu. No już nie mówiąc o tym, że wcześniej mamy kryzys berliński, mamy to wszystko, co się dzieje także w Europie i odnoszę wrażenie, że jednak ten taki moment otrzeźwienia większości polityków Zachodu, że wchodzimy w nowy etap, kiedy tym jednoznacznym wrogiem demokracji Zachodu zdaje się Rosja znowu stalinowska i znowu sowiecka, ale jakby to powiedzieć, kraj, o którym przed chwilą mówiliśmy własnym społeczeństwom, jaki jest wspaniały, teraz trzeba opowiedzieć, że jednak to nie była prawda i odnoszę wrażenie, że Katyn jest jednym z tych wątków, który pozwala to opowiedzieć. Notabene także te prześladowania wobec innych narodów, które wchodziły w skład Związku Sowieckiego, pozwalają, mówiąc najlepiej, zrewidować pogląd na temat Rosji Sowieckiej.
No bo tak, potwornej zbrodni rzeczywiście na prawie 23 tysiącach inteligencji danego narodu, no to nie ma tak spektakularnego mordu, żeby jeden za drugim strzałem w tył głowy każdego po kolei Niemcy mordowali, można powiedzieć, w sposób techniczny w komorach gazowych. Tutaj każda śmierć jakby jest osobna, ale pamiętajmy też, że ten zachodni świat, mimo tego, że już wiedział, jak prawda wygląda, to bardzo im nadal i w latach 60. i nawet w 70. ta prawda była niewygodna. Przypomnijmy, że pomnik katyński w Londynie na cmentarzu Gansbury powstał dopiero w 76 roku. Po wielkich trudach, z bardzo kompromisowym zapisem, gdzie nie można było zapisać, kto jest sprawcą zbrodni. Są tylko ofiary. Nie ma sprawców. Tam jest liczba 14 tysięcy, no bo ciągle jeszcze wtedy my, nawet Polacy wolnego świata na emigracji dokładnie nie wiedzieli. Przypomnijmy historię z pomnikiem w Jersey City. Próba przesunięcia, bo tam zrobimy park, słynny pomnik autorstwa Andrzeja Pityńskiego z żołnierzem atakowanym czy mordowanym bagnetem w plecy. Tutaj Pityński stworzył takie wspaniałe połączenie 17 września, czyli daty wkroczenia agresji sowieckiej z mordem katyńskim. Także ten bój cały czas trwał, w jakim stopniu nadal trwa, bo tutaj jakby może konkluzją tego wszystkiego, co się dzieje, to jest to, że w Rosji, dlaczego Rosja dzisiaj może czcić Stalina, dlaczego tam kult Stalina jest potężniejszy niż kult Lenina? Dlatego, że zbrodnie sowieckie nie zostały osądzone w żadnej postaci, nie tylko w samej Rosji, ale także w wolnym świecie i nawet wymienianie w jednym szeregu zbrodni niemieckich, zbrodni hitlerowskich ze zbrodniami sowieckimi przez wielu ludzi na świecie, głównie przez inteligencję na Zachodzie, jest niedopuszczalne. Jest traktowane, że to jest jakiś grzech pierwotny i jakby takie korelacje są w ogóle niemożliwe. Tymczasem systemy współpracowały niemalże od samego początku, kiedy Hitler doszedł do władzy w 1933 roku, to wysyłał oficerów Gestapo, żeby zaznajmiali się z systemem łagrów sowieckich, potem żeby ten pomysł wykorzystywać u siebie.
No dobrze, ale wróćmy jednak do tego lepszego czasu. Tydzień temu właśnie rozmawiałem z profesorem Berentem, rozmawialiśmy na przykład o pracach profesory Lebiediewej, która odegrała kluczową rolę w poznaniu mechanizmu tej zbrodni katyńskiej, prawda? Co to dzięki jakby jej staraniom skompletowaliśmy nie tylko ten jeden słynny dokument z archiwum sekretarzy generalnych, ale także więcej dokumentów, które ukazały mechanizm podejmowania decyzji o zbrodni, o zabójstwie, zresztą tam opisanej 25 tysięcy osób przeznaczonych na śmierć, ostatecznie 22 i kilkuset jeszcze osób, na których te wyroki zostały wykonane. Mamy memoriał, mamy taką próbę, moim zdaniem bardzo charakterystyczną na przełomie lat 80. i 90., najsilniej w latach 90., rozliczenia się samych Rosjan, a może inaczej powiedziałbym, elity dawnego Związku Radzieckiego z elitą sowiecką. O tak bym to określił, bo często to nie byli tylko i wyłącznie Rosjanie, zarówno po stronie zabójców, jak i tych, którzy próbowali tę prawdę wyjaśniać. Ten mechanizm doprowadził do tego, że o zbrodni katyńskiej dowiedzieliśmy się znacznie więcej, że poznaliśmy inne miejsca pochówków poza Katyniem. To była pewien rodzaju dialog i co charakterystyczne, memoriał został zdelegalizowany kilka miesięcy temu. Więc to jest, mamy do czynienia z sytuacją, w której jeśli mówimy o tym domknięciu tej pętli, no to ono właśnie na naszych oczach następuje. To jest taki charakterystyczny wątek, w którym wobec nowych okoliczności i pewnych podobieństw, które wzbudzają dzisiejsze wydarzenia na Ukrainie z agresją chociażby na polskie Kresy Wschodnie w roku 1939, mamy do czynienia też z domykaniem się tej historycznej jakby paraleli i tych porównań, czyli mówiąc najkrócej, zamykamy twarz tym, którzy mogliby powiedzieć, robicie coś podobnego jak wtedy.
Tak, w tym dzisiejszym osądzaniu Rosjan, jakby no, tym ogłupieniu Rosjan wobec propagandy Putina, musimy pamiętać o takich ludziach jak profesor Natalia Lebediewa czy Nikołaj Pietrow z Stowarzyszenia Memoriał, ludzi, którzy jako pierwsi wtedy, kiedy się narażali, oni się narażali aresztowaniem, represjami, ujawniali te prawdy i faktycznie jest tak, że gdyby nie ich praca, nie ich wysiłki, odwaga także, to wiedzielibyśmy dużo, dużo mniej. W przypadku Stowarzyszenia Memoriał to są oczywiście, można powiedzieć, dziesiątki osób, które się przyczyniły do tego, żeby ujawnić jakby kolejne fragmenty i doprowadzić do pokazania także tych miejsc, które żeśmy wcześniej nie znali. I o tym trzeba pamiętać, o tych sprawiedliwych, może nielicznych, ale jednak sprawiedliwych, którzy są w Rosji. I po prostu trzeba, myśląc o dzisiejszej sytuacji, także dostrzegać tych ludzi.
No dobrze, ale to w takim razie mówiliśmy o tym takim trudnym przebiegu tego odkłamywania. W Polsce on odbył się bardzo tak prosto i nieskomplikowanie. Myśmy z takiego etapu, w którym jeszcze chwilę temu na grobach naszych bliskich, symbolicznych grobach często było napisane zaginiony na wschodzie, tu czasami bywała fałszywa data, a czasami nie było po prostu żadnej daty. Był drugi wątek, do którego żeśmy przeszli, czyli rodzą się te nowe instytucje w postaci właśnie rodziny katyńskiej, czyli tego takiego pokolenia, które mogło jeszcze powiedzieć nasi ojcowie, czasami nasi mężowie, prawda?
Wcześniej mieliśmy tajny Instytut Katyński Adama Macedońskiego w Krakowie. To niezwykle ważna praca, którą ci ludzie wykonali od lat 70., dlatego że oni jeszcze zdołali nagrać czy zdobyć relacje osób, które wtedy żyły, a które już 5, 10, 15 15 lat później po prostu nie byłoby ich na świecie i tych relacji by nie było. Więc to się wszystko zaczęło jeszcze u schyłku PRL-u, ale faktycznie po odzyskaniu przez Polskę niepodległości rodzina Katyńska to no, bardzo prężna organizacja, bardzo, bardzo liczna, działająca właściwie w całej Polsce, poza granicami kraju. I to zachowanie świadectw o swoich zamordowanych przodkach, ale także o losach ich samych, o tym, co się z nimi działo w PRL-u, prawda? Przypadki, mamy taką publikację odnoszącą się do naszego terenu, do Trójmiasta, właśnie losy rodzin katyńskich tutaj na Pomorzu, w Trójmieście. Jak to były trudne, skomplikowane losy, jak PRL nie odpuszczał im winy, której oni nie popełnili. Zresztą ich ojcowie, ich mężowie także tej winy nie popełnili. Natomiast byli skazani na anatemę, na prześladowania tylko za sam fakt, że ojciec znalazł się w symbolicznym dole katyńskim.
No tak, ale tutaj też wróćmy do tego, co jest ważne i ciekawe w tym dialogu polsko-rosyjskim, który wydawał się na początku, że będzie takim dialogiem bardzo owocnym. Także dlatego, że były te postaci, te elity rosyjskie, które potrafiły jakby przeciwstawić się tej stalinowskiej narracji. Ale też jednoczy takie wrażenie, że w czasach Gorbaczowa czy Jelcyna zrodził się taki nowy nurt w Rosji, który po prostu trochę idąc tropem tajnego przemówienia Chruszczowa, po prostu ujawniał ogrom zbrodni Stalina, prawda? I odnoszę takie wrażenie, że pojawiło się coś takiego, co można by nawet powiedzieć jednością narodów pokrzywdzonych przez Stalina, prawda? Rosjanie są z całą pewnością jednym z narodów najciężej doświadczonych rządami Stalina. Miliony Rosjan znajdowały się w łagrach, miliony zginęły pod stalinowskimi represjami. Praktycznie rzecz biorąc, jeśli mielibyśmy powiedzieć w ten sposób, to taką wielką rodziną stalinowskich ofiar jest cała Rosja. Prawda? No.
A w pierwszej kolejności sami Rosjanie.
Właśnie. I nagle gdzieś tam na przełomie lat 90. i 2000. za sprawą niezbyt dużego wzrostu nowego prezydenta Rosji, ta narracja pomału się zmienia i staje się, jakby to powiedzieć, już wielowątkowa, a potem coraz bardziej odchodząca od tej jedności ludów pokrzywdzonych przez czasy stalinowskie. Pojawia się zresztą taki nowy element kłamstwa Katyńskiego. Myślę, że warto, żebyśmy o nim dwa słowa powiedzieli. To jest taki element uzasadnionego odwetu, czyli wyście wymordowali naszych jeńców w 1920 roku.
Wcześniej, prawda?
A my, no cóż, no trochę w ramach rewanżu wymordowaliśmy tych waszych.
Żeby propaganda mówiła to, że w obozach internowania byli albo masowo mordowani, albo umierali. Rzeczywiście umierali, bo były choroby typu tyfus, które pokotem kładły ludzi. Patrzmy na jaka była sytuacja w 20 roku Polaków. Nie było co jeść, był głód, Polska dopiero się scalała. Więc te warunki rzeczywiście były bardzo, bardzo, bardzo surowe. Natomiast jak porównamy ilości strat po stronie jeńców rosyjskich i co się stało z polskimi jeńcami, którzy znajdowali się w niewoli sowieckiej, bolszewickiej ówcześnie, no to są w ogóle straty nieporównywalne. To jest jeden z kanonów propagandy sowieckiej, a obecnie rosyjskiej. To znaczy, że aha, no dobra, myśmy może coś zrobili, ale my zaraz znajdziemy na was coś, czym odbijemy wam jak mieczem w drugą stronę i tak się dzieje za każdym razem, przy każdym kłamstwie, przy każdym naruszeniu. No, dzisiaj obawiamy się tego, co stanie się z cmentarzami, prawda, w Miednoje, w Katyniu, w Starobielsku. No, wiemy, że w Charkowie po części cmentarz został uszkodzony, że część pomników już jest zniszczona w wyniku wojny, ale czy narracja znowuż nie wróci do tego, że to okrutni faszyści niemieccy, że takie napisy się pojawią, nie mając żadnego wpływu na to, co się dzieje w Rosji, tego absolutnie nie możemy wykluczyć.
No dobrze, ale to w takim razie, gdy mówimy o tym problemie, który funkcjonuje, czy to jest trochę tak, że jak my patrzymy na to doświadczenie Katynia, czy ono powinno być dla nas właśnie takim papierkiem lakmusowym naszych relacji z Rosją, niezależnie od tego, jak one będą ewoluowały, no, bardzo trudno przewidzieć, co będzie po tej wojnie, mówiąc najkrócej, nie wiedząc, jak się ona skończy. skończy. Mówię o wojnie pomiędzy Rosją a Ukrainą, która jest tym najważniejszym wydarzeniem współczesności. No ale co by nie powiedzieć, myśmy prowadzili bardzo trudny dialog z Rosją. On właśnie, mówię, w ostatnim czasie się zaczął, no jakby to powiedzieć, wykolejać. No, mówiąc najkrócej, bardzo trudno było budować takie pola wspólne dla tej historycznej opowieści rosyjskiej i polskiej. Odnoszę wrażenie, że były próby i no, nawet to, co dzisiaj mogą zobaczyć od dziś osoby, które odwiedzą Muzeum II Wojny Światowej, to było muzeum także odwiedzane przez Rosjan z Kaliningradu w okresie, kiedy żyliśmy jeszcze w tym bardziej otwartym okresie wspólnotowym.
Mały ruch graniczny z obwodem kaliningradzkim.
Tak, no nie tylko to były galerie handlowe, ale też właśnie wizyty w takich miejscach. Wystawa zresztą, z tego co wiem, jest dwujęzyczna, więc mówiąc najkrócej, byłaby też dobrym polem do tego, żeby Rosjanie zdobywali tę inną wiedzę, jeśli w ich własnym kraju pozbawia się ich dostępu do tego, aby znać historię w bardziej zniuansowanej, mówiąc najdelikatniej, formie.
To się dzieje na naszych oczach. To są zmiany, które obserwujemy na przestrzeni ostatnich 2 lat. Nasza wystawa Ostaszków, skrzynka pocztowa 37, miała stanąć w klasztorze w Ostaszkowie. Za zgodą, za pełną aprobatą władz klasztoru, bo tam mnisi prawosławni wrócili do jednego z najważniejszych miejsc rosyjskiego prawosławia i przełożony klasztoru, generalnie mnisi z tego klasztoru, sami byli zainteresowani tym, żeby pielgrzymi przyjeżdżający w to święte miejsce dla prawosławia, podkreślę, żeby widzieli w jednym z pomieszczeń, specjalnie przygotowane, myśmy dostali dokładne wymiary, myśmy robili tą wystawę pod wymiar klasztoru ostaszkowskiego. I co się stało? Nagle rozmowy są wstrzymane, drugi krok, przełożony zostaje odwołany, gdzieś zesłany dosłownie na wyspę do bardzo odległego klasztoru i oczywiście nagle się okazuje, że wystawy nie możemy zrealizować, nie możemy postawić, dlatego dzisiaj ją otwieramy w Muzeum II Wojny Światowej, bo to jest wystawa stacjonarna. Namawiam zresztą Państwa do zobaczenia tej wystawy, bo pomysł Jarosława Kłaputa na tą wystawę jest niezwykle oryginalny, niezwykle ciekawy, przemawiający. Tak jak namawiam, myślę, że ciągle zbyt mało ludzi odwiedza Muzeum Katyńskie w Warszawie, które jest naprawdę porażające, wstrząsające. Jest to jedna z lepszych, lepiej przygotowanych ekspozycji. Natomiast mówiąc o Rosji, to musimy pamiętać, wspomnieliśmy o tych przynajmniej 20 milionach Rosjan zamordowanych przez system komunistyczny. I co się dzieje w Rosji od praktycznie schyłku lat 90., a już w erze Putina to jest bardzo taki wyraźny krok. Pamięć o gułagu, pamięć o potwornych represjach jest wymazywana. Mało tego, jest usprawiedliwiana. Stawia się pomniki ludziom, którzy byli twórcami na przykład Dalstroju w Magadanie. Dlaczego? Czym to się tłumaczy? No bo oni cywilizowali za pomocą tej okrutnej, bezwzględnej pracy więźniów, cywilizowali ten kraj, bo budowali kopalnie, bo tak trzeba było. I Rosjanie to uznają, że tak. Praktycznie nie ma rodziny w Rosji, która by nie miała kogoś represjonowanego w okresie sowieckim. Nawet jeśli nie został zabity, no to siedział w łagrze, czy był na zesłaniu. A jednak, mimo to, daje się im gumkować z pamięci tą pamięć i tłumaczyć, że no właśnie, tak trzeba było. To jest coś potwornego. Znaczy, dla nas jest to rzecz niezrozumiała. Kiedy pan pyta, czy na kanwie przyszłych, powiedzmy, dobrych stosunków z Rosją, my powinniśmy zacierać prawdę albo nie pamiętać tak do końca o tym, co się wydarzyło, na przykład w Katyniu, to ja odpowiadam nie.
No nie, to tutaj to ja też tak myślę, że każdy kraj ma, jakby to powiedzieć, no właśnie ten papierek lakmusowy. Choć ja odnoszę takie wrażenie, że już na przykład opowieść o tej wspólnocie zbrodni, która dotknęła zarówno naród polski i rosyjski, powinniśmy myśleć, bo to jest rzeczywiście coś, co powinno nas jednoczyć, a nas dzieli. Dlatego, że jeden naród staje po stronie ofiar, a drugi naród staje po stronie katów. To jest niebezpieczne w tej całej historii, choć doświadczenie jest, no, powiedziałbym, bliźniacze.
Tutaj też ciekawe nawiązanie do tego, co się dzieje na Ukrainie. To, co na pewno łączyło jeszcze do 2014 roku, a w niektórych wypadkach nawet do 24 lutego obecnego roku, u Rosjan i Ukraińców, to była II wojna światowa, tak zwana Wielka Wojna Ojczyźniana. Dlatego, że w tej armii oczywiście służyli Ukraińcy. Ich bardzo wielu, ich parę milionów padło właśnie w szeregach tej armii. I po powiem szczerze, że moje spotkania w minionych 20 latach i rozmowy z Ukraińcami na ten temat były trudne. Kiedy ja mówiłem, że to dla nas są okupanci, to są ludzie nie tylko NKWD, ale także Armia Czerwona, która nosiała postrach, która gwałciła, mordowała, paliła, no to Ukraińcy nie znajdowali dla tego zrozumienia. Po 2014 roku, po agresji na Krym, po stworzeniu pseudo-Republik Donieckiej i Ługańskiej, a zwłaszcza po tym, co wydarzyło się w lutym tego roku i co trwa do dzisiaj, to nie tylko, że Putin stworzył nowoczesny naród ukraiński, który jest bardzo świadomy tego, kim jest i kim nie chce być, to z całą pewnością to patrzenie na II wojnę światową, na Armię Czerwoną, na zbrodnie sowieckie będzie i w tej chwili zdecydowanie różni oba te narody, rosyjski i ukraiński.
To prawda, choć też mówiąc najkrócej, jeśli żeśmy ten wątek już zaczęli, to warto jednak powiedzieć też o tym, że gdy patrzymy na właśnie cmentarze poległych na ziemi polskiej żołnierzy Armii Czerwonej, pamiętajmy o tym, że są tam przedstawiciele wszystkich narodów, często narodów, z którymi dziś odczuwamy braterstwo i które są nam tak blisko, bliscy jak Ukraińcy, że, przepraszam, że powiem, dziadek prezydenta Żołyńskiego był oficerem 57. Dywizji Strzeleckiej Armii Czerwonej i to nawet oficerem, który chyba doszedł do rangi majora. Więc mówiąc najkrócej, ta historia jest złożona, skomplikowana i wymaga od nas nie tyle moim zdaniem poświęcenia prawdy, wręcz przeciwnie, ale pokazywania jej całej złożoności. To jest myślę, że bardzo ważne w tej wspólnych relacjach, no chociażby tego trójkąta rosyjsko-ukraińsko-polskiego. Nie rezygnując z prawdy, powinniśmy starać się znaleźć, jakby to powiedzieć, miejsce także dla rzeczy ważnych dla innych narodów, pod warunkiem, że nie oznaczają one zakłamywania owej prawdy. Myślę, że to jest najważniejszy wniosek z tego doświadczenia kłamstwa katyńskiego, które trwało tak wiele lat, mimo tego, że nie przekonywało milionów ludzi, że było prawdą oczywistą, co najwyżej dla ludzi, którzy zarabiali na pisaniu fałszywych podręczników historii.
Zadaniem historyków jest wyświetlanie, maksymalne odkrywanie prawdy. To oczywiście jest to odwieczne pytanie, a czym jest prawda, pyta Piłat Jezusa, ale to pytanie ciągle oczywiście powraca. Dla historyka to jest zgromadzenie maksymalnej ilości dokumentów, skonfrontowanie ich, tak opisanie, żeby pokazać wszystkie aspekty danego wydarzenia i tak jest na pewno w relacjach polsko-rosyjskich, polsko-ukraińskich.
Bardzo jeszcze raz dziękuję. Przypominam, że moim dzisiejszym gościem był Adam Chlebowicz, dyrektor Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej. Bardzo jeszcze raz dziękuję
bardzo
za dzisiejszą rozmowę i zapraszamy oczywiście na wystawę do Muzeum II Wojny Światowej, choć miała być zupełnie gdzie indziej.
Tak, historia wystawy z czymś w tle, jakby takie glosarium do sytuacji obecnej, ale polecam tę wystawę. Będzie przynajmniej do końca roku, warto ją zobaczyć.
Dobranoc Państwu, dziękujemy bardzo.